de la calle. Vivo en la Colombia y esto se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem Marta Grabowska
i Szymon Kamysz. Dziś gościmy na górce w Zakopanem, w domu zakonno-rekolekcyjnym ojców jezuitów. O darze kapłaństwa i wierności Bogu porozmawiamy z ojcem Jerzym Sermakiem. Szczęść Boże, ojcze.
Witam pięknie, szczęść Boże.
Ojciec Jerzy w tym roku obchodzi 50-lecie życia zakonnego. Ojcze, co sprawiło, że będąc tak młodym mężczyzną, podjął ojciec tak odważną decyzję i już, jak widać, na pół wieku?
Tak, ta młodość to chyba nie odnosi się do dnia dzisiejszego, ale do początków. No to jeśli idzie o powołanie, to nie był już taki całkiem młody wiek, bo miałem prawie 20 lat, nie? Trzeba powiedzieć tak, że ja właściwie przez całe moje dzieciństwo i młodzież, młodość, żyłem w cieniu i tak troszkę obok ojców jezuitów w Czechowicach, bo stamtąd pochodzę. To była moja parafia, tam byłem ministrantem, tam chodziłem na religię, bo wtedy za moich czasów chodziło się do salki katechetycznej na katechezę. No i tam przyglądałem się także tym jezuitom i temu wszystkiemu, jak oni żyją, i nie mogę powiedzieć, żebym moje życie jakby tak w sposób naturalny przygotowywał się do tego, żeby być kapłanem i jezuitą, ale jednak życie tych dzisiejszych już moich współbraci w jakimś sensie mi imponowało, bo nawet jeśli był czas, że mieszkałem poza parafią jezuitów, to i tak do jezuitów przychodziłem na mszę świętą, ciągle byłem tam ministrantem. Potem szkołę, jaką przeżywałem, najpierw podstawową, a potem poszedłem do liceum. Było to liceum muzyczne w Bielsku i coraz bardziej to moje zaangażowanie dla Kościoła stawało się także takim bardzo konkretnym. Po prostu, gdy trzeba było, zwłaszcza na mszach świętych młodzieżowych, to po prostu grałem. Grałem na organach w tym naszym kościele, tym lepiej, poznając nie tylko jezuitów, którzy byli jakby gospodarzami tej parafii, ale także tym bardziej jakby odpowiadając sobie na pytanie, przecież ja mogę jeszcze bardziej służyć Kościołowi, ludziom, którzy do tego Kościoła przychodzą, aby się modlić, aby śpiewać także przy mojej pomocy. I myślę, że to moje powołanie najpierw na drogę muzyka było także w dużej mierze powołaniem czy zachętą do tego, żeby pomyśleć o tym, dobrze, ja mogę dać ludziom coś więcej. Nie tylko to, że ja im pomogę w tym kościelnym śpiewie, ale ja może pomogę im pełniej odnajdywać Pana Jezusa, właśnie, a pełniej to znaczy, nie widziałem innej możliwości, żeby jeszcze pełniej móc służyć Bogu i ludziom, jak właśnie w kapłaństwie i to w tym zakonie, który już, tak można powiedzieć, najmocniej poznałem.
Ojciec wspomniał o tym liceum muzycznym, o tej muzyce, która tak naprawdę rozpoczęła to służeniu ludziom i to potem doprowadziło w pewnym sensie do tego kapłaństwa. Tutaj też mamy taki cytat świętego Augustyna, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Czyli ta muzyka miała wpływ na rozwój życia duchowego ojca.
Muszę powiedzieć, że nawet abstrahując od siebie i od swego powołania, tacy najlepsi księża, których w życiu poznałem, to księża, którzy się w jakimś sensie angażowali w jakieś dzieło artystyczne, to znaczy czy to poezję, czy literaturę, czy właśnie muzykę. Dlaczego? Ponieważ myślę, że ten wyraz artystyczny jest po prostu wyrazem zarazem ducha człowieka. Czyli, że artysta jest najbliżej w takim swoim ukierunkowaniu. Jeśli potrafi, to no, należycie ukierunkować. Może być najbliżej Boga, najbliżej tego, który porusza nasze serca i tę naszą wrażliwość. I chyba tak było trochę, że powiedzmy ta muzyka poruszała także tę moją wrażliwość, delikatność, to pragnienie, żeby ludziom dawać coś więcej. Były to czasy trudne i smutne, koniec lat 60., kiedy ja wstępowałem do zakonu, gdzie pamiętam, gdy graliśmy w orkiestrze szkolnej, licealnej, widziałem, jak ludzie przychodzili i cieszyli się, że mogli na chwilę zapomnieć o tych smutkach, biedzie, o tym wszystkim, co w tamtych czasach ludzi no bardzo przygnębiało. I to też rodziło we mnie najpierw radość, że mogę coś dla tych ludzi dać razem z innymi, bo przecież grać w orkiestrze to znaczy służyć we wspólnocie muzyką. Ale to mi także uświadamiało właśnie, że ludzie potrzebują czegoś więcej. Właśnie w tym trudnym czasie potrzebują tego, żeby ktoś im no właśnie tę wrażliwość jakoś tak bardziej ukierunkował na ducha, żeby ukazał, że właśnie, że to nie tylko muzyka jest wyrazem naszego ducha, ale że ten duch to jest to, co nas otwiera na Pana Boga. I to było chyba takim kluczem do mojego powołania. Chyba śmiało mogę dziś po 50 latach powiedzieć, że muzyka była moją pierwszą drogą czy ścieżką do tego, aby pomyśleć o kapłaństwie i o życiu zakonu.
Oprócz talentów muzycznych, czy jeszcze ojciec odkrył w czasie swojej posługi jakieś inne talenty?
trudno o sobie mówić i nazywać to, co człowiek dostrzega, że jest to jakąś moją formą służenia ludziom, że to jest talent. No ale powiedzmy dar Boży, na pewno tak. Ponieważ właściwie przez całe życie moje kapłańskie pracowałem z ludźmi. Najpierw jako duszpasterz akademicki, potem jako wychowawca naszej młodzieży, jako ojciec duchowny, potem instruktor trzeciej probacji, czyli przygotowujący młodych księży do ostatnich ślubów. Teraz także i w czasie... Zawsze pracowałem z ludźmi. I myślę, że to, co ludzie we mnie widzą, no i co mi jakoś dają odczuć, dosyć łatwy kontakt w nawiązywaniu relacji z ludźmi. Jakaś taka radość życia, nie? Ktoś mi niedawno powiedział, że ojciec ma takie radosne oczy. No, to jest miło coś takiego usłyszeć, bo to znaczy, że człowiek jakby w sposób taki niezasłużony, bo to przecież nie moja zasługa, ale Boży dar, ale ma coś od Boga, no, czego nie wolno zakopać. Właśnie jeśli mówimy o talentach, to te ewangeliczne talenty nie zostały dane tym ludziom, którzy je otrzymali, po to, żeby je zakopać i ten, który to uczynił, no, ten po prostu przegrał, ale po to, żeby je rozwijać, po to, żeby nimi się dzielić, po to, żeby one stawały się właśnie, no także i pomocą w tym, co łączy nie tylko z ludźmi, pomaga z nimi nawiązać kontakt, ale przede wszystkim, co pomaga tych ludzi otwierać na Pana Boga. I myślę, że ten może taki serdeczny, dobry, ciepły kontakt z ludźmi chyba jest tym, co ludzie we mnie cenią i co ja też z całą pokorą, jezuicką pokorą, czyli taką prawdziwą, tak? No, przyjmuję i za co Panu Bogu jestem wdzięczny. Na przykład ja byłem 40 lat temu duszpasterzem akademickim, a ja z tymi ludźmi, z których wtedy spotkałem, ja mam kontakt do tej pory. My się spotykamy, my razem, no, przeżywamy rozmaite uroczystości, razem co roku wyjeżdżamy na jakiś rajd, mimo że no, lata lecą, ale ta radość bycia właśnie z ludźmi, z którymi było się w najtrudniejszych czasach, jest czymś pięknym, że trwa. I chyba to sobie trzeba bardzo cenić, za to Panu Bogu dziękuję.
Co zachwyciło ojca w duchowości jezuickiej? Dlaczego akurat to zgromadzenie?
Dlaczego to zgromadzenie, nawet więcej zakon, to myślę, że jest to rzecz taka, no, bardzo ewidentna, ponieważ od małego, jak mówiłem, byłem związany z jezuitami, tam byłem ministrantem, tam chodziłem na religię, tam potem grałem na organach, gdy trzeba było, tam się przyglądałem. Tych księży najlepiej znałem, z tym zakonem najbardziej się zaprzyjaźniłem i właściwie nie było dla mnie jakiejś alternatywy. Nie myślałem o żadnym innym zakonie, a jednak chciałem być zakonnikiem, nie chciałem być księdzem diecezjalnym, chciałem być zakonnikiem i dlatego bez szukania jakiejś takiej, ja wiem, ideologii czy jakiejś nawet wielkiej głębi tego mojego pójścia akurat do jezuitów, jest chyba to, że ten zakon najlepiej znałem, a potem, także będąc już w zakonie, coraz pełniej, coraz mocniej jego duchowość zgłębiałem, bo oprócz teologii studiowałem także w Rzymie duchowość, właśnie teologię duchowości, głównie koncentrując się na tym, no, na tych przesłankach, czy na tych przekazie swojej myśli, którą zostawił nam święty Ignacy, głównie w ćwiczeniach duchownych. No i na starość przyszło mi na to, żeby właśnie w domu rekolekcyjnym te ćwiczenia ignacjańskie, ćwiczenia świętego Ignacego przekazywać innym. I myślę, że w ten sposób chyba jakoś spełniam moje powołanie.
A jak ojca, rodzina, znajomi zareagowali na temu decyzja, że wstępuje ojciec do zakonu?
Muszę powiedzieć, że ja pochodzę z rodziny religijnej. Było nas trzech braci, jeden zmarł, jeden żyje, ma swoją rodzinę, ale tak, myśmy byli bardzo religijnie wychowani. Pamiętam, że razem żeśmy się modlili, przynajmniej raz w tygodniu, a często i częściej odmawialiśmy wspólnie różaniec. Nauczyliśmy się już z bratem tak, że żeśmy nawet na klęcząco, odmawiając ten różaniec, potrafili równocześnie drzemać. Ale to było takie nasze, ja do dzisiaj pamiętam te wszystkie sytuacje właśnie, chodziliśmy razem z rodzicami do kościoła, to było czymś takim bardzo naturalnym. Muszę powiedzieć, że Pan Bóg dał mi łaskę właśnie takiej dobrej rodziny, że ja nie musiałem o Pana Boga w moim życiu walczyć. Pan Bóg został mi dany, ja jedynie musiałem jakby przyjąć ten dar, ucieszyć się nim, no i dorastając, dojrzewać także w wierze. Także nie było to dla rodziny, dla rodziców jakimś wielkim zaskoczeniem. Myślę, że tato przyjął to z większym spokojem, tak bardziej po męsku. No dobrze, jeśli tak uważasz, no to jest twoja droga. No dla mamy tak, to była taka chwila dosyć trudna, kiedy powiadamiałem o tym, że jednak nie na studia muzyczne pójdę, tylko pójdę do zakonu, tak? Ale pomału widząc, że ja na tej drodze jestem szczęśliwy, że wzrastam, że to nie był chwilowy jakiś taki kaprys, tylko że rzeczywiście no, coraz głębiej żyję tym moim powołaniem, to i mama, choć nigdy nie była przeciwna, ale no tak po matczynemu przestawała się już martwić o mnie, czy ja dam rady, czy to dla mnie, czy mnie to nie przerośnie. No i też pomału zaczynała się cieszyć. Zresztą ja się też cieszę, choć dzisiaj oboje rodzice już odeszli do wieczności, że doczekali moich święceń kapłańskich i to była na pewno wielka radość nie tylko dla mnie, ale także i dla nich.
Sercem Kościoła katolickiego oraz kultury łacińskiej jest Rzym, gdzie studiował ojciec duchowość. Jak wspomina ojciec ten czas i jak pobyt w Rzymie wpłynął na ojca?
Wspominam ten czas oczywiście bardzo dobrze, choć początki nie były trudne, bo trzeba było się szybko nauczyć języka, podjąć studia, ale te 5 lat, które spędziłem w Rzymie, bardzo miło, bardzo dobrze wspominam. No, bardzo dużo skorzystałem. Zresztą byłem na roku razem z generałem aktualnym, ojcem Arturo Sosa. To był mój bliski przyjaciel do tej pory. Ufam, że takimi jesteśmy, a więc mieszkaliśmy w kolegium del Gesù, kolegium, gdzie było nas około 70 młodych jezuitów z 30 kilku krajów, więc a na Uniwersytecie Gregoriańskim no, tych ludzi z różnych krajów, czy było no, koło 3000, a ze 140 krajów, więc to wielkie bogactwo, wielka mozaika ludzkich kultur, możliwości spotkań, także sprawdzania siebie właśnie, bo każdy człowiek, zwłaszcza pochodzący gdzieś tam z dalekiego wschodu czy zachodu, no jest jednak inny niż my, a my byliśmy wtedy no nie tylko z dalekiego kraju, ale także z kraju no za żelazną kurtyną. Muszę powiedzieć, że chyba najmocniejszym doświadczeniem z czasów mojego pobytu w Rzymie był wybór Jana Pawła II na papieża. Byłem wtedy w Rzymie, już byłem księdzem w 78 roku, tego 16 października. Do dziś pamiętam, że był to poniedziałek wieczorem. Byłem na placu świętego Piotra, a więc i ten biały dym i potem papieża. I to wszystko widziałem. Byłem też kilka razy u papieża. Pierwszy raz no, z księżmi polskimi gdzieś miesiąc po wyborach. Boże, a potem na takie kolędowanie właśnie w tym okresie, gdzieś początek stycznia. No to były różne, ale mówię, ten początek, to wszystko, co przeżyłem, to także było jakieś no, bardzo wielkie, wzruszające doświadczenie i no, dzisiaj po latach odbieram to jako wielką łaskę. Po 40 latach właśnie odbieram to jako wielką łaskę, że mogłem wtedy być, mogłem niejako towarzyszyć nie tylko moją modlitwą i nie tylko tym, jak widziałem, jak nasz papież wpisuje się w tę rzymską rzeczywistość, ale także uświadamiać sobie, że my Polacy, no, mamy coś w sobie, czym możemy jakby no, służyć nie tylko tutaj w tym naszym zamkniętym kręgu Polski, ale z czym możemy wyjść na zewnątrz, do świata, do innych, że potrafimy się dosyć łatwo dogadywać z ludźmi u nas w kolegium. Nie pamiętam, żeby były jakieś konflikty, jakieś napięcia właśnie takie narodowościowe. Nie? To było bardzo cenne i bardzo piękne i ważne doświadczenie, a przede wszystkim studia, które mnie bardzo ubogaciły, które pomogły mi się zbliżyć do duchowości ignacjańskiej, być także w Hiszpanii, tam w tych miejscach, gdzie święty Ignacy się urodził, gdzie właśnie on tę swoją duchowość rozwijał, no i gdzie były początki także i naszego zakonu.
Ojciec ze swoją duszą artystyczną, no świetnie się czuł w Rzymie, to nic, myślę, zaskakującego, bo to miasto artystów, ale później było też doświadczenie Chicago i proszę powiedzieć, w jaki sposób ojciec tam doświadczał Boga właśnie w tej takiej mieszance kulturowej, jaką są Stany i czego ojca nauczyło to doświadczenie?
Muszę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, w Chicago pracowałem przede wszystkim z Polakami, więc moje doświadczenie Boga było takim doświadczeniem Polaków żyjących z dala od swojej ojczyzny. Jak taki człowiek no, się znajduje, także i duchowo. I muszę powiedzieć, że wielu ludzi, trudno powiedzieć czy większość, ale wielu ludzi zatracało tam. Zatracało Boga, zatracało jakieś wartości moralne, wartości także rodziny. I tego po prostu gubili się. W tym nowym świecie, w tym, co ich by zaskakiwało, to był początek lat 90., kiedy pierwszy raz byłem w Chicago, rzeczywiście wielu ludzi przyjeżdżało i ten zupełnie inny świat dla nas właśnie wtedy jeszcze kraju komunistycznego, było to zupełnie czymś nowym. Ale muszę powiedzieć, że tam miałem także piękne doświadczenie Polaków, którzy właśnie tam z dala od ojczyzny, z dala od swoich najbliższych odnajdywali Boga, zbliżali się do Boga, jakoś żyli Kościołem i chyba tamci ludzie, ci, którzy przychodzą do Kościoła, bo tak jest do dzisiaj, to ludzie, którzy naprawdę idą nie z tradycji tylko, nie dlatego, że tak było u mnie w rodzinie, że zawsze w niedzielę się szło do Kościoła przy okazji wielkich świąt także i do spowiedzi, ale ci ludzie idą, bo właśnie z potrzeby serca, nie z obowiązku, ale z potrzeby serca. Obowiązek jest zawsze czymś narzuconym z zewnątrz, potrzeba jest czymś, co wypływa z człowieka właśnie, gdzie człowiek ma świadomość, że to mi służy, że to mi jest potrzebne. I muszę powiedzieć, że takich pięknych chrześcijan spotkałem w Ameryce, właśnie pośród naszych rodaków. Pamiętam, prowadziłem tam taką grupę biblijną i przychodzili różni ludzie. Kiedyś jeden inżynier powiedział mi, inżynier lotnictwa zresztą, a więc człowiek dosyć, można powiedzieć tak, intelektualnie i zawodowo mocno osadzony i dosyć chyba no, majętny. Mówi mi, wie ojciec, gdyby mi ktoś powiedział, że ja mając 60 lat będę chodził na jakieś przykościelne spotkania, to bym się śmiał z tego. A dzisiaj, jak ja nie mogę iść w któryś czwartek, to mi czegoś brakuje, czegoś zasadniczego. No, to stało się moją pożywką, czymś, co mi jest potrzebne, w czym ja się odnajduję, co mnie ubogaca. I myślę, że to jest chyba czymś najpiękniejszym, że my w Polsce, mając tak dużo księży, tak dużo kościołów, tak dużo możliwości, nie doceniamy wartości tego, no, co doceniają ludzie. Może czasami trzeba coś stracić, żeby zobaczyć, albo i trzeba walczyć o to, żeby zobaczyć, jak to jest cenne, jak mi tego potrzeba.
Przejdźmy teraz do tematu książek, bo ojciec jest autorem wielu publikacji. I co było motywacją do napisania ich?
Właśnie to moje duszpasterstwo. Pracując z ludźmi, widziałem jakby dwie potrzeby ludzi, z którymi pracowałem, obojętnie czy to byli studenci, czy to byli moi klerycy, czy to byli ludzie w Chicago, czy gdziekolwiek. Dwie jakby potrzeby. Z jednej strony jakieś takie głębsze poznawanie Słowa Bożego, Pisma Świętego. To jest, no, można powiedzieć, jeden nurt tej mojej działalności literackiej, te zamyślenia, które publikowałem w Posłańcu przez wiele lat i z tego powstawały co kilka lat w sposób taki bardzo naturalny książki, no właśnie o takiej pogłębionej, ale takiej bardzo pastoralnej, duszpasterskiej głębi czy treści biblijnej. To można powiedzieć jeden nurt. Pomoc ludziom w zrozumieniu Słowa Bożego. A drugie, ludzie przychodzą do duszpasterza z najrozmaitszymi problemami, trudnościami, sytuacjami, w których się znaleźli, w których sobie nie radzą. I obserwowałem, czy to, co ja im mówię, jak ja im radzę, czy to do nich przemawia, czy to im pomaga. I właśnie kiedy widziałem, że to jest to, czego poszukują, to sobie myślałem, dobrze, no czemu to ma służyć tylko tej jednej osobie, z którą ja nawiązałem kontakt i której starałem się w tej konkretnej sytuacji pomóc. Przecież jest wielu ludzi, którzy przeżywają podobne sytuacje i to można powiedzieć taki drugi nurt, taki bardzo egzystencjalny, taki bardzo odpowiadający na ludzkie potrzeby. Myślę, że to są te dwa nurty, którymi się interesowałem i oczywiście też w sposób taki, no nie powiem marginalny, ale na pewno nie z takim zaangażowaniem jak te dwie sprawy, także sprawy dotyczące właśnie duchowości ignacjańskiej, tego wszystkiego, w jaki sposób to, co przekazujemy ludziom w rekolekcjach, w ćwiczeniach świętego Ignacego, można przekuć na ich codzienność. I także powstały ze dwie czy trzy książeczki, które pomagają zrozumieć ćwiczenia duchowne świętego Ignacego.
Po tych 50 latach wierności Bogu i służbie Bogu, jakby mógł ojciec powiedzieć, czym to powołanie jest dla ojca?
Dziś mogę powiedzieć chyba tylko jedno i to tak bardzo spontanicznie, słuchając tego pytania i chyba też bardzo szczerze, że moje powołanie jest moim życiem. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, że moje życie mogłoby wyglądać inaczej. Ja sobie nie wyobrażam mojego życia poza moim kapłaństwem i poza moją zakonnością. Właśnie to jest moje życie. Ja myślę, że my czasami właśnie traktujemy powołanie jako taki dodatek do życia, nie? Nie, powołanie to jest moje życie, to jest to miejsce, które odczytałem, że Bóg chce mnie mieć na tym miejscu, że na tym miejscu chce mnie postawić, tam chce się mną posługiwać, tam chce, żebym nie tylko ja wzrastał, ale żebym pomagał wzrastać także innym. I chciałbym, jakby tak naprawdę mówiąc o swoim powołaniu, o moim miejscu w życiu, za które jestem Bogu niezmiernie wdzięczny, bo to przecież Jego dar, a nie mój wymysł. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma swoje powołanie, także i rodzice, ale także każdy zawód, zwłaszcza ten, w którym mamy do czynienia z ludźmi, gdzie służymy ludziom. To też jest powołanie. Lekarz, nauczyciel, każdy inny. Właśnie ta świadomość, że ja mam coś do dania ludziom, że to, co wypracowuję moim umysłem, moimi rękami, nie jest tylko dla mnie, dla mojego ubogacenia się, nie tylko materialnego, ale także i duchowego, ale ja mam obowiązek właśnie odczytać, że Bóg mi dał takie talenty, takie możliwości, takie uzdolnienia, żebym tym się dzielił także z innymi, ale także i w ten sposób, żeby te moje talenty, zdolności służyły temu, aby samemu zbliżać się do Boga i żeby innych do Boga prowadzić.
Ojcze, bardzo dziękujemy za rozmowę i za spotkanie i za gościnę. Cieszymy się z tego świadectwa.
No i w tą wyjątkową rocznicę 50-lecia posługi opieki Pana Boga i Matki Bożej i wytrwałości.
Dziękuję bardzo. Tutaj akurat jesteśmy przy kościółku na Górce w Zakopanem, kościółku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I to jest właśnie ta, która nam towarzyszy i która nas wspiera i czego życzę także wszystkim słuchaczom, żeby Maryja była naszą matką, żeby nam nieustannie okazywała, że jest naszą matką, a my, żebyśmy ją jak Jan umieli przyjąć do siebie.
Wszystkim słuchaczom bardzo dziękujemy i zapraszamy jak zwykle za tydzień na kolejną audycję o 16:30.
Z Panem Bogiem.